have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Pytanie zasadnicze. Dokąd idziemy? Dokąd zmierzamy?
Piękne pytanie. Właśnie to samo pytanie zadawaliśmy sobie prawie 50 lat temu, to nie, ale ze 30-40 na pewno, tu w tym samym miejscu na Placu Grunwaldzkim. Dlaczego na Placu Grunwaldzkim? Dlaczego takie pytanie? Agata o tym nie wspomniała, ale spotkała się dzisiaj z byłymi, albo teraźniejszymi też, bo chyba nadal nimi jesteśmy, hipisami. To tacy kiedyś byli młodzi, gniewni.
Ale gdzie włosy? Gdzie pacywki? Dżinsy? Gdzie ten cały sznyt hipisowski się podział?
Włosy to poszły, sam nie wiem gdzie. Może żony za mocno głaskały, tak? I wygłaskały, wszystko już nie ma. Natomiast cała reszta po drodze się wykruszała wraz z dojrzewaniem człowieka. Chyba większość dochodziła do takiego przekonania, że ten wygląd, czyli to, co pokazujemy na zewnątrz, nie jest takie istotne. Najważniejsze jest to, kim jesteśmy wewnątrz, co robimy, albo czego nie robimy. A to, co na siebie wieszamy, no to jest sprawa zupełnie drugorzędna.
Age of Aquarius, age of Aquarius.
co w sobie miał i ma hippies, co jest istotą tego sposobu patrzenia na świat.
Kluczowym słowem zawsze tutaj była wolność, rozumiana jako wolność jednostki. I każdy z nas zastanawiał się nad tym, czym jest dla niego wolność i jak taką wolność może osiągnąć. Każdy to rozumiał troszkę inaczej. Był to temat bardzo częstych rozmów w naszym gronie, czasami kłótni, awantur. Różnie ludzie do tego podchodzili. Jeden uważał, że trzeba się zbuntować przeciwko rodzicom, inny w ogóle, że trzeba wszystko rzucić, ruszyć w świat. Jeszcze inny mówił o wolności od własnego ego. Za tym szły jakieś decyzje, no i każdy to widział inaczej.
Wolność jest w nas. Tak bym to określił, wtedy też to mówiłem. I każdy tą swoją wolność, tak jak przed chwilą powiedział Wojtek, realizował zupełnie inaczej. Ta wolność nawet, albo jej postrzeganie zahaczało wręcz o anarchizm. Wielu z nas kontestowało system. Z tym, że to trudno mówić o systemie wtedy, bo żyliśmy w zupełnie innych realiach. To wyglądało trochę inaczej.
To były lata?
70. i 80. 70. lata, według mnie to taki złoty okres hipisowania w Polsce.
Wolność, a pokój, miłość, rock and roll?
O tak, oczywiście. Idea pokoju łączyła się z ideą pacyfizmu. I o ile w latach 70. to była kwestia, którą się deklarowało. Chłopcy mieli gorzej niż dziewczynki, ponieważ my musieliśmy coś robić z tym wojskiem.
Przypomnijmy, wówczas służba wojskowa była obowiązkowa. Dwa lata.
Niektórzy trzy. Tak. I ostrą formę to przyjęło dopiero w latach 80., kiedy to już była bardzo poważna sprawa. Odmowa służby wojskowej to była zagrożona paragrafem do lat 10. Jednocześnie w naszym gronie, w naszym towarzystwie było takie silne przekonanie o tym, no, że nie mogę iść do wojska. Po prostu no, za wszelką cenę muszę zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby nie iść.
Wiele osób Dlaczego?
Tak do tego podchodziło. Ponieważ wojsko było filarem systemu komunistycznego, był stan wojenny. Nawet w mojej rodzinie była sytuacja taka, że brat stał naprzeciwko brata, jeden w stoczni strajkuje, drugi go atakuje. Więc my, jako hipisi, pacyfiści, antysystemowcy, staraliśmy się zrobić wszystko, żeby do tego wojska nie iść. Wielu naprawdę zapłaciło za to bardzo wysoką cenę.
Jaką?
Wiele osób popełniało samobójstwo, ponieważ jeśli ktoś na przykład był przez 4-5 lat hipisem, który nosił długie włosy, podróżował po Polsce, gdzieś jeździł autostopem, spał byle gdzie, jadł byle co, ale przebywał z podobnymi sobie i starał się być szczęśliwym człowiekiem, nagle, kiedy trafiał do jednostki, powiedzmy podwodniaków, znam takie przypadki, na 3 lata I lądował na łodzi podwodnej z zakazem opuszczania tejże łodzi przez najbliższe pół roku, to nie pozostawało mu nic innego. Po prostu niewiele osób daje sobie z taką sytuacją radę.
Skoro pokój, to miłość.
Miłość tak. Miłość, często tej miłości brakowało ludziom po prostu w domu. Wojtek mówił o perspektywie lat 80., ja mówię o perspektywie lat 70. Ja osobiście nie miałem takich doświadczeń w domu, że tej miłości było za mało albo je brakowało, ale wielu moich kolegów i koleżanek z tamtego czasu właśnie jej nie doświadczała w domu, w rodzinnym domu i uciekali w poszukiwaniu przyjaźni, miłości do grupy rówieśniczej, czyli między innymi tutaj na Plac Grunwaldzki. No, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy też o tej miłości. Często i gęsto padały takie stwierdzenia, że ja jej nie mam w domu, w domu jest przemoc, w domu jest alkohol. No, mówimy o latach 70., o tym też trzeba pamiętać, że takie były realia wtedy w Polsce. Wiele się zmieniło, być może także dzięki nam.
No i rock and roll.
A rock and roll to podstawa. Dzisiaj trudno to ludziom w ogóle wytłumaczyć, czym to dla nas było, jaką rolę spełniała muzyka rockowa, ile trzeba było wiedzieć. Ogromna wiedza do wkucia.
Do zdobycia przede wszystkim.
I bez komputerów.
Na przykład coś takiego, jakby człowiek się wsypał, że nie pamięta dokładnie, jakie utwory były na dwójce Zeppelinów, albo, a już nie daj Boże, jakie płyty Beatlesi wydali, to naprawdę była to straszna kompromitacja, były kpiny. Mało tego, to co dzisiaj dziwne, trzeba było być otrzaskanym bardzo dobrze z polskim jazzem na przykład, ponieważ koncerty jazzowe to były takie misteria. Trzeba było być, trzeba było tego wysłuchać w natchnieniu i tak dalej. Był taki kult z tym związany, polski jazz. Oczywiście jazz ten światowy był dla nas dostępny tylko powiedzmy na Jazz Jambory i wyprawy na Jazz Jambory były no, bajeczne. No a rock and roll, no wiele osób próbowało coś grać. Muzyka była niezwykle istotna też i w takim aspekcie na żywo. Było dużo takich grań domowych, ludzie się zbierali, grali na czymkolwiek, wyciągało się mamie z szafy wszelkie garnki, naczynia, pudełka, na czym można było tam coś pograć. Mnóstwo ludzi grało na gitarach, uczyło się piosenek, nie umieli po angielsku, ale uczyli się tego Dylana tak jak potrafili.
Czyli fonetycznie.
Fonetycznie, tak. No ale to było bardzo intensywne. Dużo hałasu. Robiliśmy bardzo dużo hałasu.
A jak zdobywaliście płyty?
To nie tylko płyty. Ja bym rozszerzył to pojęcie o nagrania. Skąd zdobywaliśmy nagrania? My mamy to szczęście, że mieszkamy w Szczecinie. Szczecin jako miasto portowe. No, słynął z tego, że tutaj można było kupić wszystko na rynku Turzyn. Mówiło się nawet, że tam całego Mercedesa w częściach można było kupić i coś było w tym z prawdy. Tam było na pewno miejsce, gdzie można było zaopatrzyć się w płyty, ale też od marynarzy. No, marynarze przywozili ze sobą nie tylko dżinsy, ale i różnego rodzaju towary poszukiwane, czyli płyty również. No powiedziałem nagrania. Skoro nagrania, to oczywiście i Radio Luksemburg. Nagrywało się sporo muzyki z Radia Luksemburg. Nagrywało się je na szpulowe magnetofony ZK-140 albo później na damę PIK, ale to już była wyższa półka.
Była giełda płytowa. Tam można było dokonywać pewnych transakcji, że inwestuję w jedną płytę, wysłuchuję, nagrywam. Czasami pożyczam kolegom, czy tam słuchamy razem i przychodzę z tym z powrotem i zamieniam ją na inną. I bywało tak, że no powiedzmy, że mam Boba Marleya, patrzę, o jest jakiś Pink Floyd, ale facet mi mówi, nie, za tego Pink Floyda to musisz mi dwie dać. Tak? No i były takie przeliczniki według rangi dobroci tej danej płyty, co można na co zamienić. I tak się po prostu robiło barterowo, bez pieniędzy. Ale tu chciałem właśnie nawiązać do tych nagrań, bo nagrania z magnetofonu szpulowego na magnetofon szpulowy odbywały się w zaciszu domów, często przez mikrofon, ponieważ czasami nie dawało się połączyć magnetofonów kablem, więc musiała być cisza. Rodzina była totalnie steroryzowana, żeby nikt tam hałasu żadnego nie zrobił. Było to wszystko w takiej atmosferze natchnienia. Sobie przypominam z dzieciństwa, jak moja starsza siostra odbywała takie długie sesje, przychodził kolega z ciężkim magnetofonem, rozstawianie, następnie pojawiało się jakieś wino, świece. No i na przykład pojawiało się nagranie Ciemnej Strony Księżyca, które dopiero co zostało wydane. Warto pamiętać, że w tamtych czasach radio, nasze wspaniałe Trójka, puszczała różne nagrania jeszcze przed ich wydaniem.
Jeszcze o tym miejscu porozmawiajmy, bo wspomniałeś, Krzysztofie, że tutaj się spotykaliście. No i chciałabym zapytać o realia, to znaczy w ogóle o przyczynę, dlaczego akurat to miejsce. No i o to, co właściwie tu robiliście.
My po prostu tutaj byliśmy. Ja przyszedłem na stan zastany. Już placyk już był, bo mówiło się na to placyk, on już był. Teraz mi się przypomniało, jak tam patrzę w stronę budynku Urzędu Miasta, że kawałek dalej stąd, tu przy Alei Jana Pawła, a wtedy Aleja Jedności Narodowej, po lewej stronie było takich kilka bram, gdzie mieszkali no, tacy starsi hipisi. Pamiętam kilka pseudonimów, Guma, Izydor, to jestem w stanie sobie przypomnieć. Kawałek dalej mieszka Anka Belinda, Elka Belinda, Helena, chyba Yogi. To jest na razie tyle, co sobie jestem w stanie przypomnieć. I co tu robiliśmy? Siedzieliśmy, byliśmy razem. To był ten etos grupy. Było się razem i uczestniczyło w jakimś, no, w siedzeniu po prostu. Były dyskusje, po prostu się było. I to też było ważne, bo trzeba pamiętać, że wyróżnialiśmy się od ludzi strojem. I to nawet w sposób bardzo znaczny. Byliśmy takimi kolorowymi motylami. Było nieraz tak, że rozdawaliśmy ludziom kwiaty, To nie były happeningi, to były nasze akcje spontaniczne. Nie mieliśmy pojęcia, że robimy happening. Dzisiaj się okazuje, że to były właśnie happeningi. Wtedy nie. Wtedy po prostu mieliśmy potrzebę rozdawania kwiatów albo podejścia do kogoś i powiedzieć kocham cię i tak dalej, i tak dalej. No, zależało nam chyba na reakcjach ludzi. Patrzyliśmy, jak ludzie reagują.
A jak reagowali?
Większość negatywnie. Cały czas mówimy o latach 70. Polska była wtedy taka szara, ponura, nie czarujmy się, tak po prostu było. No, przeważały ortaliony i bure kolory, więc nagle tacy młodzi ludzie, którzy no, w jakichś kolorowych, specjalnie farbowanych koszulach, bo przecież to nie było w sklepach, się robiło samemu, wyróżnialiśmy się, po prostu wyróżnialiśmy.
Ale jeszcze, Krzysztof, tutaj nie powiedziałeś o tym, że myślę, że istotą tego placu jest to, że nie tylko można się tu spotkać, ale jest gdzie uciekać. W każdym kierunku, jak idą stamtąd, to my możemy tam, albo tam, albo tam. To jest trudne do ogarnięcia.
Właśnie, dobrze, że to powiedziałeś. Gdzie uciekać? Ten kawałek dalej, idąc w stronę Urzędu Miasta, jest komisariat policji, wtedy milicji obywatelskiej. I często było tak, że milicjanci do nas przychodzili z taką siatką na motyle, te kolorowe, i nas po prostu wyłuskiwali z tych ławek albo skądkolwiek w rejonie placyku i zabierali na komendę. Przesłuchując, to były przekomiczne przesłuchania, bo oni w zasadzie nie wiedzieli, o co nam chodzi i o co nas pytasz tak naprawdę. Nie? System nas postrzegał jako wyjątkowych buntowników, a my mieliśmy wtedy po 15, 16, 17 lat. Do tego wyjątkowego buntu to nam było jeszcze daleko, on nadszedł dopiero w latach 80., a my po prostu, tak jak mówię, byliśmy. przeszliśmy z Placyku Grunwaldzkiego przez przejście w stronę Alei Fontan. Stanęliśmy teraz koło pomnika marynarza, a ja twarzą stoję na wprost paprykarza. Wtedy, w tamtych czasach, w latach 70. była tam taka mała jadłodajnia, bar mleczny bodajże. Tam wewnątrz były chyba trzy tylko albo cztery stoliki.
Jak się nazywała?
To była chyba jedyna, ale my na to mówiliśmy syf. Idziemy do syfu. Tak się na to mówiło. Nie wiem dlaczego, tam na pewno nie było aż tak strasznie i paskudnie, ale tak się na to mówiło i to było też takie miejsce spotkań, gdy padał deszcz.
Panie, które tam pewnie rządziły mocną ręką, jak to przy tego rodzaju lokalach chciały chyba, żebyście coś zamawiali. Zamawialiście czy nie?
Herbatę. Pamiętam sytuację, jak jeden kolega gdzieś znalazł chyba jakieś pieniążki i przybiegł i herbata dla wszystkich. A było chyba z 20 osób. No i z 20 osób piło herbatę. Czyli chyba byliśmy jednak tą grzeczną młodzieżą, tak?
Nie wiem, może ustalcie.
Nie spożywam.
Jedyny niepokój, jaki mogliśmy wzbudzać w tych paniach, to, że odbiegaliśmy wyglądem po prostu od innych klientów. I tyle, no nie byliśmy jakoś specjalnie agresywni, nie byliśmy specjalnie nieprzewidywalni. Wręcz przeciwnie, często zawiązywały się jakieś przyjaźnie nawet z tymi paniami i panami, bo to nie tylko panie były w obsłudze.
Było jeszcze takie rozwiązanie, że jak nie wpuszczali nigdzie, a deszcz padał, to biedactwa stały tak po bramach i mieszkańcy tych bram okolicznych wyganiali. I kiedyś przeżyłem takie jakieś ostre tam ze szczotką wygonienie. Nie wiem, już byłem chyba po studiach nawet, czy coś, zostałem szczotką wygoniony z bramy.
Ale generalnie nie stawaliśmy po bramach. Po bramach stawali nasi przeciwnicy ideologiczni, czyli gici, gitowcy.
Gitowiec to?
Och, to paskuda. Gitowiec miał takie czubate buty specjalne i takie dziwne spodnie, z czego oni to robili. Takie zszyte jakby na miarę. Nie mógł chodzić w dżinsach. Potem miał bluzeczkę taką obcisłą z dzianinki, w serek. Ja też taką mam, nie wiem. Ale on tu głębiej miał. No i odpowiednio chodził. Aha, miał grzebień wielki,
tak
czerwony.
Tak szable.
Szable, tak. Oni na początku lat 70. mieli taką modę, że nosili radio tranzystorowe z anteną wyciągniętą. I ta antena czasami się tam gdzieś ciągnęła, a radio potrafiło być ogromne.
W czym tkwił problem? To znaczy, dlaczego to paskudy?
Różnice ideologiczne. Oni byli agresywni. Często to byli ludzie po poprawczakach z przeszłością kryminalną, wychowywani gdzieś tutaj w tych zaklętych rejonach ulicy Śląskiej, Jedności Narodowej, Sikorskiego i tak dalej, i tak dalej. To w tamtych czasach były takie miejsca kryminogenne.
Lata 50., 60. i 70. w Polsce to był świat chuliganów. Chuliganeria była niesamowicie silna.
I chuliganeria rządziła.
Chuliganeria rządziła. Dewastowano wszystko, co tylko można było zdewastować. Były takie ulice, gdzie w ogóle się nie wchodziło. Albo jak się było z jednej ulicy, to nie wolno było tam wchodzić. Można było oberwać, wciągali do bram i bili. Dzisiaj się o tym jakby już tak nie pamięta. Czasami się mówi o tym, że ojej, jaka przemoc wszędzie jest, jacy ludzie są dzisiaj agresywni. Ale to jest nic w porównaniu z tamtym, czego ja doświadczyłem, a wychowywałem się na Golęcinie, Golęcin, Gocław, Żelechowo. To było strasznie, po prostu niebezpiecznie. A tutaj przejście się też po mieście groziło właśnie wciągnięciem do bramy, utratą pieniędzy, pobiciem. Tym się właśnie zajmowali gitowcy.
No a taki hippies w konfrontacji z gitowcem to...
My ich zabijaliśmy miłością.
Kwiatami, miłością.
Tak, właśnie tak. Nas to bawiło, że przychodzą i próbują z nami prowadzić jakieś dyskusje. Pytali nas często, ty, a dlaczego ty masz takie długie pióra? Pióra, czyli włosy. No i wyjaśniało im się, że my mamy takie podejście do życia albo inne. Ponieważ stoimy tutaj przy fontannach, to było tak, że latem, szczególnie latem, w latach 70. siadywaliśmy sobie tutaj na tych fontannach i zdarzało się, że gitowcy tutaj ze Śląskiej i okolic przychodzili, żeby robić sobie jakąś zabawę i na przykład kogoś tam potopić w tej wodzie. I chłopaki mieli zabawę, z tym, że zabawa była obustronna. Nas też to bawiło wbrew pozorom. To nie były jakieś szczególne prześladowania. No i Często by było tak, że ci gitowcy przychodzili, siadali z nami i tam sobie rozmawialiśmy. Oczywiście dali w końcu spokój. Nie to, że była jakaś komitywa specjalna, ale jakoś to się rozłaziło. Zobaczyli, że nie jesteśmy ich głównymi wrogami, wbrew pozorom. Często tłumaczyliśmy im, że to nie my jesteśmy twoim wrogiem, tylko system. Szkoła, rodzice, którzy nie sprawują nad tobą jakiejś opieki, którzy nie dali ci tej miłości. Oni otwierali japy szeroko, bo pierwszy raz spotykali się z takim tłumaczeniem świata. Ich świat był zupełnie inny. A my, przypomnę, mieliśmy wtedy po kilkanaście lat. My byliśmy nastolatkami i byliśmy dla nich wiarygodni.
To co? Idziemy dalej. Brama Królewska obecnie w remoncie, ale znowu przenosimy się w czasie.
Jesteśmy w latach 70., a konkretnie około 77. roku. Wtedy odkryliśmy Bramę Królewską. Brama Królewska była wówczas klubem Empik, klub międzynarodowej prasy i książki. To też był taki bardzo specyficzny lokal, kultowy wręcz dla nas. Co go wyróżniało? No wyróżniała go powierzchnia na pewno, on był spory. Mało tego, to było miejsce, gdzie krzyżowały się różne szlaki. Szlaki i kulturalne, i szkolne. Szkolne, bo była to droga do liceum numer 2 albo do 9, skąd sporo z nas się rekrutowało również. Natomiast kulturalne to była droga też do teatru współczesnego. Często do bramy wpadali aktorzy, co jeszcze?
No i chyba prasa, prawda?
I prasa, i była prasa. Wtedy nie była ona tak powszechnie dostępna w byle kiosku ruchu, że się można było zaopatrzyć w jakąś zachodnią gazetę, ale tutaj...
A nawet w polskie, przecież obrazek z tamtych czasów. Po południu kolejka po kurier szczeciński.
No kolejki były wówczas po wszystko, nie tylko po kurier. Wracając do bramy, to było takie miejsce spotkań. Tu, skoro mowa o Bramie Królewskiej, ona wtedy nie miała toalety. Toaleta była tutaj kawałek dalej. Tam stał pomnik Flory. To było tak zwane metro. I szło się do metra. Nie szło się do toalety, do ubikacji, tylko szło się do metra.
Bo schodziło się w głąb?
Bo schodziło się w głąb.
Milicja wzywała po kolei wszystkich, którzy byli któregoś tam dnia w Bramie Królewskiej i każdego przepytywali na okoliczność, kim jest metro. I my oczywiście wiemy, kim jest metro, tylko chcemy, żebyś ty powiedział nam, to wtedy inaczej będziemy z tobą rozmawiać, to ci puścimy, no, ale musisz tutaj być z nami lojalny i powiedzieć, kim jest metro.
Kim, podkreślmy.
Tak, kim. Ponieważ było tak, że co chwilę ktoś z siedzących w bramie mówił: sorry, idę do metra. No i wychodził, nie było go jakiś czas i wracał. I ten, co podsłuchiwał obok, zanotował, że oni wychodzą po coś do jakiegoś metra. No i po chwili wracają rozluźnieni w jakimś takim lepszym humorze. Wywnioskowali, jakby wnioskowali.
Nie dowiedzieli się, czy dowiedzieli się?
Nie, na pewno się dowiedzieli. Tutaj Wojtek, jak mówi o tym meczu, to mi się przypomniała inna historia. Dawno, dawno temu, bodajże w 1977 roku, założyliśmy taki czteroosobowy klub o nazwie Alama Koteja. To się wzięło stąd, że mamy kota na punkcie Ali. Ala to była jedna z tych czterech osób. Tam byłem ja, Jasiu Książkiewicz i Tomuś Czarnecki. No i Ala. Ala była wtedy od nas starsza, o ładnych parę lat, i ona już pracowała bodajże w ruchu. I miała dostęp do drukarni, wydrukowała nam wszystkim wizytówki. Wtedy, 1977 rok, to był szał mieć własną wizytówkę, ale na tych wizytówkach stało imię i nazwisko, pseudonim oraz te słowa klub Alama Koteja. I prawie wszyscy z tych naszych znajomych mieli nasze wizytówki. I pamiętam, jak Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa roztrząsała problem, czym się zajmuje klub Alama Koteja.
Mieli zajęcie.
No przynajmniej mieli zajęcie.
Szły na to ciężkie pieniądze prawdopodobnie, żeby rozwikłać problem.
Skoro jesteśmy tutaj, to chciałabym o tę prasę zapytać, to znaczy tytuły prasowe, a po drugie książki, które trzeba było przeczytać.
Tygodniki, tak, to był Radar, tam się ukazywały artykuły takie troszkę mądrzejsze o młodzieży. Czasami trochę w polityce, w tej starej, dużej, wielkiej polityce, ale najważniejsze chyba były miesięczniki. To była Twórczość, Odra, poezja. Pomimo tego, że to była w sumie taka młoda młodzież, to dość dużo czytała.
Był jeszcze wtedy Nowy Wyraz. Nowy Wyraz to też był taki kultowy miesięcznik, nowofalowy wręcz. Wydawali poezję, literaturę. Wspomniałeś wcześniej o Radarze. Tutaj powiem, że nie tylko czytaliśmy, ale też pisaliśmy. Moje wiersze na przykład ukazały się w Radarze bodajże na początku lat 80. Skoro mowa o...
Nie no, poczekaj, zatrzymajmy się przy tym.
To była taka bardzo twórcza młodzież. Myślę, że gdybyśmy byli dzisiaj z tym potencjałem, co mieliśmy wtedy, to naprawdę niejedno by się działo.
To życie intelektualne czasami przybierało takie formy, których już dzisiaj nie zaobserwujemy, bo jak wyszedł tekst Stachury w Twórczości, chyba jego ostatni tekst o pogodzeniu się z życiem, to nie wiem, jak to określić, ale wszyscy chodzili po sufitach, wszyscy żyli czymś takim.
A czy to prawda, że każdy hippis musiał mieć za sobą lekturę Buszującego w zbożu?
Nie to, że musiał, ale sporo się czytało, naprawdę. Ja dzisiaj nie jestem w stanie wymienić tego wszystkiego. Tych książek była cała masa i to było od literatury iberoamerykańskiej, zresztą wtedy bardzo modnej, która do nas docierała, o dziwo. I ten magiczny świat na przykład u Marqueza, u wielu, u Fuentesa, no po prostu u całej masy innych, u Borgesa, on do nas docierał i przemawiał. Mało tego, no literatura polska też oczywiście, no na fali był najbardziej to chyba Witkacy.
Tak, ale jakby chcieć znaleźć taką Biblię, która bardzo silnie oddziaływała na ludzi, była książka paranaukowa Kazimierza Jankowskiego Hipisi w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Trzeba było to przeczytać, znać i to dobrze, na wyrywki. Druga książka o Synanonie, też Jankowskiego, tamta była chyba 72 rok, Synanon był 74. Kompendia wiedzy o właśnie o kontrkulturze amerykańskiej. Było bardzo dużo książek na offsecie, takich wydawanych przez wydawnictwa podziemne. Jakby no moja branża to była filozofia dalekowschodnia, buddyzm, hinduizm, yoga, różnego rodzaju mistycyzmy. Bardzo mocno działał na nasze umysły Krishnamurti. Byli spece, tacy, którzy już tych książek tam ileś naczytali i praktykowali takie podejście do świata. Natomiast jeśli chodzi o takie książki, które działały na hipisów amerykańskich, to one były trudno dostępne. Zieleni się Ameryka, zdaje się, wyszła jeszcze nawet chyba w latach dość wczesnych, ale w bardzo ograniczonym nakładzie i pamiętam ciężką walkę o to, żeby to przeczytać, stoczoną w bibliotece wojewódzkiej, gdzie ona tam gdzieś stała.
Mówimy sporo o takim wątku intelektualnym, ale byliśmy różni. To nie jest tak, że wszyscy ślęczyliśmy nad filozofią Krishnamurtiego albo zagłębialiśmy problemy związane z Zenem i Zazenem oraz różnice. Nie, byliśmy różni, tak w ogóle są ludzie różni. Były różne grupy, byli ci, którzy, tak jak Wojtek wspomniał, interesują się wschodem. No ten wątek akurat mnie nie dotyczy, ja go szanuję i lubię, a najbardziej muzykę z tamtych stron, ale to nie były moje klimaty. Ja osobiście należałem do grupy tak zwanych cyników. Tych cyników było raptem dwóch, ja i cynik. I było nas takich dwóch śmiesznych facetów, ale też były różne inne.
Byli stoicy. W ogóle cała Grecja była, a to chyba dlatego, że historia filozofii Tatarkiewicza stała chyba w każdym domu na półce. I byli tacy, którzy byli zadeklarowanymi stoikami i nic ich nie ruszało. Zegar. Heniu, zegar, tak. Co się mówiło do człowieka, a on tak ze spokojem na wszystko reagował. Byli hedoniści. Także od sasa do lasa. Ludzie sobie szukali wszelakich ścieżek, żeby się jakoś tam w życiu usadowić. Byli tacy od motorów, co składali junaki i gdzieś tam szaleli na Podzamczu. Do dzisiaj chyba im to zostało. Nie?
To wróćmy do wątku, który został już podjęty, ale to miejsce historyczne. Nieopodal Plac Solidarności, plac, który w grudniu 70 zapełnił się ludźmi manifestującymi. Tu obok płonący Komitet Wojewódzki PZPR, także w roku 70. Mam na myśli tylko to, że to jest miejsce nasiąknięte szczecińską i nie tylko szczecińską historią, więc o wasze zetknięcia, spięcia z historią pisaną przez duże H chciałam się zapytać.
To, co najwcześniej mi uderzyło, 70 rok doskonale pamiętam, bo jako mały chłopak ganiałem pod stocznię z jedzeniem dla wujka, bo tylko dzieci wtedy dopuszczano pod bramę. To oczywiście były jakieś rysy w psychice i w mentalności, ale ja mówię za siebie, bardziej odbierałem to jako zakazy systemu, jako potęgę systemu. Widziałem po prostu, że z tym systemem nie można walczyć, w jakiś bardzo poważny sposób, ale można znaleźć taką luchę i walczyć z nim właśnie poprzez strój, poprzez ideologię. To było wówczas dopuszczalne, tym bardziej, że system nie był na to przygotowany. Oni nie wiedzieli, jak z nami rozmawiać i co o nas myśleć. Do tego stopnia, że tak jak Wojtek wcześniej mówił, zamykano gdzieś tam w łodziach podwodnych albo wręcz w Wariatkowie.
W 70 roku miałem tylko 7 lat, ale pamiętam co nieco z tego. Pamiętam syreny, dymy, gazy, zbiegowiska. Natomiast później przez lata 70 to głównie pamiętam swoje takie narastające rozczarowanie w stosunku do społeczeństwa, ponieważ po tych wypadkach, to zawsze się mówi o wypadkach grudniowych, ale zaraz potem pojawiły się masowe pierwsze maje, piękne, gdzie wszyscy wymachiwali chorągwiami, byli bardzo tak pozytywnie nastawieni. Edward Gierek był nawet w witrynie zakładu fryzjerskiego. Potem był rok 76, który jeszcze bardziej mnie jakby no odwrócił od tego i tak być może to mnie gdzieś tam skierowało na ścieżki kontrkultury, dlatego że czułem, że jakby w ramach tak zwanego normalnego społeczeństwa to ja sobie miejsca za bardzo nie znajdę.
Tak jak zresztą my wszyscy, zresztą idąc do bramy musieliśmy przejść koło KW i nieraz było szczytem kontestacji, jak się przechodziło koło KW i pluło się na schody. Tak było dzisiaj śmieszne, ale to wtedy był taki wyraz buntu, no być może młodzieńczego, ale jednak. Tutaj też była komenda wojewódzka milicji obywatelskiej. Tu przychodzili często do bramy i nas po prostu zgarniali, brali na komendę i przesłuchiwano. Nie wiem, czego oni od nas oczekiwali, jakiego rodzaju przyznań się i jakiego rodzaju mądrości, ale zdarzało się to często. Były nawet organizowane na nas obławy, takie łapanki, klasyczne obławy. Stoimy pod Bramą Królewską, pójdziemy w stronę zamku i tam najgłośniejsza obława to była bodajże w roku 77. To zawożono nas sukami na SB, na Kaszubską. Wtedy tam się mieściło SB na ostatnim piętrze, pamiętam. I wtedy też byłem po raz pierwszy w życiu przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był to dokładnie 8 marca 1977 roku. Nawet pamiętam nazwisko przesłuchującego mnie oficera w stopniu porucznika, pan Krzysztof Kowalczyk.
To była taka, jakby no, z naszej strony taka perfidia tego, że miejsce zebrań było blisko KW. Podobnie było w innych miastach. W Warszawie hipisi się zbierali w Empiku, czyli w dawnym kafe-klubie, co tam zamach był, vis-a-vis Komitetu Centralnego. I w innych miejscowościach też było to samo. To był jakby taki sygnał wysyłany do władzy, że owszem, my jesteśmy margines, wy nas możecie tak uważać, ale nie możecie nas wypchnąć zupełnie. My jesteśmy i musicie pamiętać o tym, że jesteśmy.
To, co Wojtek mówi, to często były właśnie takie naciski polityczne, żeby tych hipisów usunąć z takich miejsc, bo przecież my zagrażamy...
Goście
za granicy widzą i patrzą na to, a nie widzą na przykład pustych półek, nie? To już mniej widzieli, ale widzą taką jakąś dziwną młodzież.
Ale ten wątek polityczny, który poruszyliśmy, jak rozumiem, nie był najważniejszy.
Unikaliśmy politykowania. Zresztą do dzisiaj wielu z nas ma wstręt do polityki, aczkolwiek no, już jako ludzie dorośli to oczywiście jesteśmy w jakiś tam sposób wmontowani w to wszystko, co się dzieje. Znamy polityków i tak dalej, ale jesteśmy na uboczu. Obserwujemy, patrzymy. No, często ci politycy dzisiaj to są nasi koledzy, nasze koleżanki, bo ta młodzież była różna. To byli bardzo aktywni ludzie, którzy wyrośli, dorośli, przeszli pewien chrzest bojowy właśnie podczas hipisowania, to tak w cudzysłowie, a dzisiaj no, są aktywni społecznie i tak dalej, co nie znaczy, że nie mamy kontaktu i wspólnego porozumienia.
No, wyjątkiem tutaj byłyby lata 80. z ruchem Wolność i Pokój, kiedy właściwie to ten ruch. Różnie ludzie teraz o tym mówią, czytam różne historie, ale moim zdaniem to on się zaczął od Marka Adamkiewicza ze Szczecina, jakby z tego kręgu.
To jest ruch pacyfistyczny właśnie.
Z tym, że Wolność i Pokój w latach 70. nie miałaby miejsca. To były zupełnie inne realia, to już było po roku 80. Z tego co pamiętam, to VIP powstał w roku 85. właśnie po odmowie złożenia przysięgi służby wojskowej przez Marka Adamkiewicza i został założony dokładnie w Krakowie przez Rokitę i tą grupę stamtąd, ale te korzenie były tutaj. Z tym, że to nie było przeciwko polityce, a przeciwko służbie wojskowej. To potem się przeistoczyło w politykę, no bo wiadomo, wtedy polityka była wszechobecna i to był rok 85 i było, no było ciężko w Polsce. Nie? I albo my, albo oni na tej zasadzie i trzeba było się radykalizować. W 70-tych latach nie było takich dylematów, nie było radykalizowania postaw.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody worth. Hey, hey, hey.
Na wędrówkę po Szczecinie lat 70. i 80. ubiegłego wieku wybrałam się w towarzystwie Krzysztofa Żurawskiego, ksywka Kiniu, i Wojciecha Wiśniewskiego, ksywka Wiśnia, potem Wisznu. Za tydzień kontynuujemy podróż. Dołączy do nas Inga Baranowska-Kurek, kiedyś Jaga. Za tydzień też odbędzie się spotkanie pod hasłem
Hipisi drogi szczecińskiej kontrkultury. To będzie impreza, na którą zapraszamy do klubu Słowianin w niedzielę 24 września. Tam będzie możliwość spotkania się z nami na żywo, takie żywe skamieliny, ale też będzie możliwość porozmawiania, zobaczenia zdjęć, wysłuchania muzyki, wysłuchania szeregu wykładów mówiących o naszym podejściu do świata i o jego sposobie widzenia.
Ale mam nadzieję, że będzie to również pole do wymiany różnych innych myśli. My będziemy starali się przedstawić różne nasze sposoby myślenia i sposoby postrzegania świata, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby ludzie do nas przyszli. Ja bardzo liczę po cichu na młodych ludzi. Nie tych, którzy wychowywali się w tych samych latach, kiedy my, tylko na tych teraz 20-parolatków, no może 30. Czy oni są ciekawi świata? Co oni myślą o tym, co było kiedyś, jak jest teraz? Takie porównanie.
W przyszłą niedzielę będę chciał opowiedzieć o czymś, czym ja się interesuję. To są wyprawy hipisów europejskich do Indii w latach 60., 70. i trochę w 80., ale to mniej. Konkretnie interesuje mnie Goa, ponieważ ten projekt jakby hipisowski w jakimś tam stopniu, jeden z niewielu na świecie, w jakimś stopniu się sprawdził i funkcjonuje nadal, przez to jest ciekawy. Ale też bym chciał opowiedzieć o tym, co umknęło nam, ponieważ myśmy tutaj byli zamknięci w PRL-u, nie mieliśmy takich możliwości, żeby drogą lądową, autostopem czy jakimś dziwnym samochodem jechać z Europy poprzez kraje, przez które już dzisiaj się nie da jeździć, odbyć taką długą podróż do raju.